Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest Juliusz Gałkowski. Dzień dobry Juliuszu. Znany już dobrze z ery przedkoronawirusowej w naszym konwersatorium z Juliuszem Gałkowskim z Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie. Zaczęliśmy właśnie w tamtej już odległej erze nasze przechadzki po miastach polskiej kultury, albo właściwie po kulturze polskich miast i wtedy ta inauguracja nastąpiła w Wilnie. Właściwie pod koniec tej rozmowy obiecaliśmy sobie, że którymś razem zawędrujemy do Grodna i można powiedzieć, że szybciej to następuje, bo jest tym drugim odcinkiem w naszych przechadzkach konwersatoryjnych. Dzisiaj właśnie o Grodnie, o mieście, które z jednej strony ciągle przewija się także przez historię wspomnienia wielu polskich rodzin, przez rozmaite, czasami dramatyczne także historie z września 1939 roku. Bardzo często ta nazwa do dzisiaj jakoś gdzieś tam do nas w ten sposób wraca, ale dość rzadko już, jeśli ktoś się tym nie interesuje, świeci tym całym swoim, tymi wszystkimi swoimi barwami historii w jakimś sensie, można powiedzieć, że jest trochę też i w takim schemacie naszych wyobrażeń przykryte innymi fantazmatami, tak? Trzeba powiedzieć, trochę tak jak Grodno w cieniu Wilna, trochę tak jak, nie wiem, Płock w cieniu Warszawy albo Sandomierz w cieniu Krakowa. Kto wie, ten wie, kto kocha, to kocha, ale gdzieś tam się zwykle to ze sobą zlewa. Dzisiaj, gdy Grodno jest także na mapie pod względem politycznym, no już miastem nie zlewającym się z Litwą czy Polską, jest miastem w granicach Białorusi, jest miastem więc już w innym państwie, to trochę może łatwiej nam jest również patrzeć na nie z osobna, jako miasto, które ma swoją własną historię, swoje własne ciekawe zaułki, również jeśli chodzi o jego kulturę. Niemniej, jeśli chcielibyśmy zadać zwyczajowe pytanie, kiedy ta historia się zaczyna i kiedy gdzieś tam dzisiaj idąc ulicami Grodna szukamy tego, co w niej jakąś starszą warstwę stanowi, no to byśmy powiedzieli Litwa.
Tak, Litwa, chociaż to jest, trzeba pamiętać o tym, że Grodno to jest Ruś.
Czarna.
Właśnie, chociaż tutaj Pawle mnie ubiegłeś, bo chciałem powiedzieć, że chociaż leży teraz w terenach Białej Rusi, to jest to Ruś Czarna. I ma swój jeden zabytek z tamtych czasów. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek będzie w Grodnie, albo jeżeli był, a pominął, to trzeba koniecznie zobaczyć maluteńki budynek, no może nie taki maluteńki, ale w skali innych świątyń niewielki, czyli cerkiew Borysa i Gleba z XII wieku. Jest to jedyny zabytek, który mówi o kulturze Rusi na Białorusi. To jest bardzo ciekawe. I to jest zabytek jeszcze sprzed najazdu tatarskiego. Mało kto z nas uświadamia sobie, że chociaż Tatarzy, którzy w XIII wieku strasznie zniszczyli Polskę, to jednak jej nie zniszczyli do końca. Natomiast księstwa, państwa ruskie, cywilizacja ruska zostały przez Tatarów na tyle właściwie wypalone do gołej ziemi, że znalazło się tam miejsce właśnie na kolejną potęgę, która szła z północy. I tą potęgą z północy była Litwa. Więc jeżeli mówimy o początkach Grodna, no to oczywiście trzeba powiedzieć o książętach ruskich, książętach grodzieńskich, czarnoruskich, ale chwilę później już to, co się zaczyna, to jest Litwa i oczywiście Witold. Bo jeżeli ktoś z Państwa w ogóle bywa na Białorusi, zwiedza muzea historyczne białoruskie, no to wie, że największym bohaterem narodowym Białorusi z czasów średniowiecza jest Witold, ten stryjeczny brat, zdradziecki i dosyć fałszywy człowiek, aczkolwiek jednak zasłużony, zwłaszcza na obrazie Matejki, bo stanowi tam centralną postać.
Mówiłeś o cerkwi i zawahałeś się, czy ona jest duża, czy nieduża. No ona jest trochę też nieduża, dlatego że doznała
uszczerbku,
tak, w XIX wieku bodaj, tak się jednak osunęły te
tak, znaczy, to tam części. Dokładnie, dokładnie to jest w połowie XIX wieku. Ja myślę, że zanim przejdziemy do historii i do Litwinów, trzeba powiedzieć sobie bardzo ważną rzecz. Grodno to jest miasto nad Niemnem. Niemen Grodno, to jest właśnie to. W naszej, teraz takie modne słowo, jest imaginarium naszym narodowym, Niemen się kojarzy z Wilnem, co jest błędem, bo przecież tak. Przez Wilen no, nie płynie Niemen, płynie Wilejka. Niemen jest ileś tam kilometrów przed, znaczy z naszego punktu widzenia. Natomiast Niemen to jest rzeka, która płynie przez, uwaga, uwaga, właściwie środek Grodna, bo był lewobrzeżne i prawobrzeżne. I znowu, taka ciekawostka historyczna, mało kto wie, ale granica polsko-sowiecka w 1945 roku o mały włos właśnie nie biegła Niemnem. Ponieważ te tereny pomiędzy Grodnem a granicą polską, no właściwie wszyscy uważali, że one w jakiś sposób są polskie. Tam Polacy stanowili większość jakoś tak cywilizacyjnie. No natomiast niewątpliwie Związek Radziecki nie był w najmniejszym stopniu zainteresowany oddaniem Grodna. No i wtedy wyznaczono taką trochę inną granicę, prawda? Właściwie nie bardzo taką nie przypiął, nie wypiął, nienaturalną, bo ani etnicznie nienaturalną, ani geograficznie, ale obwód grodzieński, Grodzieńszczyzna została na terenie Białorusi i w tej chwili cały czas tam jest. Co ważne, trzeba pamiętać, że Grodzieńszczyzna to jest jednak teren, w którym ogromna liczba Polaków mieszka, naszych rodaków. No słyszymy, zwłaszcza teraz, nagle sobie przypomnieliśmy o nich od czasu wydarzeń politycznych gorących u naszych wschodnich sąsiadów, więc już tak tylko dla porządku powiem, że mieszka na terenie Grodna tych Polaków na pewno ponad 80 tysięcy. Niektórzy mówią, że znacznie więcej, bo wcale nie wszyscy się w tym spisie przyznawali do polskości, bo tam jest to kwestia rodzin łączonych, no więc no, dziecko pochodzenia na przykład ojca Polaka, matki miejscowej czy rosyjskiej, najczęściej się przyznaje do narodowości matki. No dosyć to jest skomplikowane. No i nie ma co ukrywać. No, Polacy w Grodnie i w Grodzieńszczyźnie stanowią około 25% mieszkańców. Jest to silna, zwarta grupa narodowa.
To jest taka koncentracja porównywalna z tą wileńską.
Tak, prawda? Jest. No w ogóle zasadniczo można by powiedzieć, że ziemia wileńska, grodzieńska, Dneburg na Łotwie, Brasław na północnej Białorusi, to jest taki jeden obszar właśnie, w którym Polacy stanowili i stanowią znaczącą grupę narodową, no natomiast są tam po drugiej stronie. Są to wspaniali, ja mając z nimi do czynienia zawodowo, chcę dać wyraz świadectwu ogromnego zaangażowania, to nie tylko na Litwie, ale właśnie o tych Polakach na Grodzieńszczyźnie, zresztą nie tylko, no bo jeszcze mamy przecież i Brześć, mamy i tereny bardziej na północ, szwajcarskie. Wspaniali ludzie, wspaniali Polacy, bardzo tacy zaangażowani obywatele również.
Zaczęliśmy mówić o tych dziejach już nie najstarszych, ale starszych. Gdybyśmy się znaleźli w Grodnie, pewnie kiedyś zaczniemy znowu jeździć w różne strony, to pewnie to nie jest daleka przecież podróż. Gdybyśmy się tam znaleźli, to ten litewski ciąg dziejów, gdzie byśmy uchwycili?
Zacznijmy od miejsca, którego nie ma, czyli Fary Witoldowej, która, uwaga, w 1961, drugim roku, nie pamiętam, ale została wysadzona w powietrze. To był magazyn z bardzo złym stanem technicznym, no więc wysadzono, ale przy okazji rzeczywiście najważniejsze takie miejsce. Natomiast jeżeli chcemy mówić o litewskim Grodnie, no to oczywiście zamek. Uwaga, stary zamek, bo Grodno, bardzo ciekawa rzecz, ma dwa zamki. Stary zamek i nowy zamek. I zacznijmy od tego starego zamku. Niektórzy mówią, że to jest jeszcze właśnie z czasów ruskich, ale na pewno Witold wybudował tam twierdzę drewnoziemnianą, ale na tyle potężną, że przeżyła ona właściwie 7 czy 8 oblężeń krzyżackich, czyli największej potęgi nowoczesnej armii. Zdobył Grodno dopiero Konrad Wallenrod, prawda? Czyli ten notabene bardzo paskudny człowiek, który dał miano największemu naszemu bohaterowi literatury romantycznej. Nie wiadomo dlaczego. Ale też oblegał Grodno dwukrotnie nasz król Jagiełło w czasach, kiedy Witold...
Z Witoldem, tak.
Tak jest. Że... Ale też w Grodnie właśnie się pojednali. To też jest ciekawe. I właściwie w tym momencie w Grodnie Witold osiadł. On nie był zainteresowany Wilnem, nie był zainteresowany Żmudzią. To mu się dobrze żyło. Było to już wielkie, bogate miasto na takim wzgórzu, nad, właśnie rozciągniętym nad Wilnem. A Niemnem, Niemen, no to przecież, proszę państwa, trasa handlowa, która ciągnęła się od Bałtyku właściwie po Ruś Kijowską. I to było miasto bardzo, bardzo bogate i bardzo wartościowe. Jeżeli chodzi jeszcze o zamek, to też trzeba pamiętać, że w zamku tym był to ukochany zamek późnych Jagiellonów. Mało kto wie, ja sam kiedy to odkryłem ponownie, być może pamiętałem wcześniej, może zapomniałem, ale ponownie odkryłem, święty Kazimierz. Przecież właśnie przecież w Grodnie umarł.
Tak,
właśnie. Tak. On tam mieszkał. Król Kazimierz Jagiellończyk, prawda, młodszy syn Jagiełły, ukochał Grodno. Mhm. To w Grodnie tutaj stawiał się polskim panom, mówiąc, że nie chce polskiej korony, bo jemu to bardzo dobrze. I tutaj przyjął.
Podobnie Aleksander.
Tak jest, prawda? Aleksander. Jan Olbracht też, czyli Grodno, nie Wilno, tylko właśnie Grodno było miastem Jagiellonów. Problem polega na tym, że ponieważ Grodno było bogate, to właściwie z czasów jagiellońskich nie zachowało się prawie nic. Ponieważ w czasach swojej szczytu, w swojej świetności, czy w XVI-XVII wieku, Grodno się rozbudowało i najwspanialsze zabytki pochodzą z tamtego czasu. Ale trzeba też pamiętać, że Grodno, okres ten średniowieczny, kończy drugi król obieralny, czyli Stefan Batory, który wyniósł Grodno do absolutnych szczytów potęgi.
To jest już ten moment, w którym powoli przechodzimy do Grodna jako miasta Rzeczypospolitej, jako miasta, które manifestuje w sobie ten niezwykły cud spotkania cywilizacji zachodniej i wschodu i pewnych związanych z tym niezwykłych promieniowań, także kultury miejscowej, kultury polskiej, kultury katolickiej, tak trzeba również powiedzieć. I na ten teren szeroki przestwór wpłyniemy w drugiej części naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy o Grodnie i teraz już o Grodnie jako mieście Rzeczypospolitej. Zacząłeś mówić o Stefanie Batorym, który rzeczywiście szczególnie wierną miłością Grodno obdarzył. Jakoś tutaj, rozglądając się po szerokich ziemiach Rzeczypospolitej, wydało mu się najlepiej i najprzyjemniej. No to powiedzmy oczywiście o Batorym, ale przecież też i o po prostu tym cudzie, że to jest jedno z takich miast, w którym jak się przyjeżdża, no to się widzi ten sam barok, te same rzeczy, które po prostu w Rzeczypospolitej się widywało.
Wydaje mi się, że to przy okazji Wilna mówiliśmy, że tam się kończy cywilizacja łacińska, gdzie kończy się barok. Więc,
tak. Więc
Grodno jest kolejnym miastem granicznym, prawda, na południe od Wilna. Jeżeli chodzi o Grodno, no to zaczynamy oczywiście od katedry. Katedry, czyli kościoła jezuickiego. Kościoła jezuickiego. No jezuici wtedy właśnie, w XVI wieku, na terenie Rzeczypospolitej, zwłaszcza na wschodnich obszarach, święcą triumfy. Zresztą byli też i ukochanymi
z władcy.
Zresztą późniejszych też wazów, którzy przyszli po nim. Oni, jezuici, byli bardzo ważni. Dlaczego? Otóż, po pierwsze, jezuici naprawdę to był zakon polski szlachecki tutaj. To też nie jest od rzeczy pamiętać, że różne nacje szły do dominikanów czy franciszkanów, ale to byli zakonnicy mnisi. Natomiast jezuici to była dobra polska szlachta. Sama o sobie tak mówili. Tu taką anegdotę przytoczę, którą spisał Kochanowski kiedyś, że na którymś sejmiku jezuici prosili braci szlachtę o jakieś wsparcie finansowe i tenże jezuita mówi, bośmy jest krew wasza, na co z tłumu pada głos, a krwi jak złej to upuścić trzeba. No więc właśnie tak też i było z jezuitami na całej terenie Rzeczypospolitej, ale tutaj na wschodzie szczególnie. Kościół pojezuicki, obecna katedra, no, po pierwsze dlaczego? Po pierwsze w samym centrum miasta. Po drugie, największy w tej chwili kościół grodzieński, a po trzecie, powiem osobiście, prywatnie, rzeczywiście najpiękniejszy. Jego bryła, jeżeli ktoś stanie na dobrym widoku od strony Niemna właśnie, od strony zachodniej, jego bryła jaśnieje tym pięknym, białym blaskiem. Wspaniałe dwie wieże z hełmami barokowymi. To jest kościół, który każdy Polak właściwie czuje się jak w domu, kiedy widzimy kościół jezuicki. Zresztą tuż obok, na drugim wzgórzu jest, prawda, kolejny kościół franciszkański. To jest co oglądać, proszę państwa. A potem wchodzimy do środka i widzimy przepiękne ołtarze. Zwłaszcza ogromne wrażenie robi na nas ołtarz główny, prawda, który jest rzeźbiony przez rzeźbiarzy z północy, którzy przychodzą z terenu Prus, ale królewskich, nie książęcych, i budują tutaj dzieło, które można kontemplować całymi godzinami. Tuż obok kościoła jezuitów obecnej katedry znajduje się nomen omen Batorówka. Tak taki budynek. W tej chwili tam się mieści, o ile pamiętam, Akademia Muzyczna, ale to każdy na miejscu, jak będzie, to sobie sprawdzi. Batorówka dlaczego? No to rzekomo mieszkał Batory, bardzo wątpię. Myślę, że jednak mieszkał w zamku starym, wysoko, ale według legendy on właśnie w tym budynku miał umrzeć. Co jest już bardzo ciekawe, ale to też podkreśla jakieś silne związki miasta, prawda? To nie był ten król zamku. Dlaczego Batory jest też taki ważny w Grodnie? Otóż Grodno było jego stolicą wojenną w czasie trwających, no bądź co bądź dekadę walk z Rosją, z Moskwą, zwycięskich. To zresztą Rosjanie strasznie to potem pomścili w połowie XVII wieku. Grodno było napadnięte, zniszczone.
Chowański.
Tak jest, nie? Ten, którego Kmicic podchodził, tak, prawda? Tak, tak. Ale to były zniszczenia straszne i trzeba pamiętać, że o ile Szwedzi zniszczyli Polskę, Królestwo Polskie, to o tyle Wielkie Księstwo zniszczyli Rosjanie wtedy doszczętnie. Natomiast województwa ruskie też w tym samym czasie zostały zniszczone w czasie powstań kozackich, chłopstwa czy wojowników ukraińskich, którzy, no co by tu nie patrzeć na to, Polska właściwie potem podnosiła się przez 100 lat dopiero do króla Sasa, o który zresztą też w Grodnie swoją rolę odegrał. Co trzeba jeszcze pamiętać? Po śmierci Batorego, Grodno, chociaż właśnie przeżywało swoje chwile grozy mniej więcej tam 50-60 lat później w czasie wojen rosyjskich, jednak przeżywało chwilę też potęgi. Co się działo? No wszystkim budowle. No więc mamy ileś tam wspaniałych barokowych świątyń. Tutaj mówię franciszkanie, kościół seminaryjny, mamy kościół pobrygitkowski. I one wszystkie się mieszczą gdzie? Na terenie kościołów dawnych średniowiecznych. A co niektórzy się mówią, że nawet świątyń pogańskich. Jak było, tak było, ale faktem jest to, że właśnie XVI i XVII wiek są dowodem potęgi i rozkwitu tego miasta. Na tyle wielkiej i potężnej, że kiedy do władzy dochodzi po szalonych perturbacjach Jan III Sobieski, tutaj zostaje zwołany Sejm. I właśnie w czasie tego Sejmu jest przebudowa, wielka przebudowa zamku, górnego zamku, starego zamku, która miała na celu zgromadzenie wielkiej liczby posłów, bądź co, bądź no, całe Grodno. Zjazd sejmowy to jest dla miasta już... No,
poważne wyzwanie.
Ale też żniwo, ogromne. Także kolejnym takim królem, któremu Grodno zawdzięcza bardzo, bardzo wiele, jest Jan III Sobieski, który to z kolei trzeba też pamiętać, że spowodował uspokojenie, a w tym czasie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego toczyła się wojna domowa, które też i Grodno tutaj odbiło. I trzecim królem Rzeczpospolitej jest Sas. To ciekawe, prawda? Znaczy, tam mówi się, jak ktoś przyjedzie, to jeszcze będziemy mówić o królu Stasiu, który sobie tam pałacyk myśliwski wybudował, ale on tak nie kochał. Król Sas. Co się dzieje? Otóż trzeba pamiętać, że w połowie XVIII wieku Niemen też się odezwał. Chciałoby się powiedzieć znowu, ale właśnie te zniszczenia tej cerkwi są późniejsze. Ale w połowie XVIII wieku Niemen wylał i znowu zmyło pół niemal z starego zamku. Trzeba było go odnowić. Król Sas buduje nowy zamek, bo już tam to się nie opłaca. Przepiękne rzeczywiście palazzo, które też warto oglądać. I koniec Rzeczpospolitej, powiem brutalnie, to jest koniec Grodna jako wielkiej potężnej. Każdy mieszkaniec Lublina wie, że kiedy biskup Krasicki pisał Wojnę Mnichów, Monachomachię, to miał na myśli Lublin. Ale, uwaga, ja sobie nawet wypisałem te zdanie, bo proszę zwrócić uwagę. Pod domem siedliska i chłopa i Żyda w mieście gród ziemstwo trzymało, albowiem stare zamczysko pustoty ohyda, były trzy karczmy, bram cztery ułomki, klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki.
Tak,
Grodno.
Muszę powiedzieć, że gdy czytałem kiedyś opis Grodna, to świetnie, jeśli chodzi o ilość tych klasztorów i całą topografię do tego pasuje.
I to jest coś takiego, że do końca nie wiemy, czy to jest Lublin, czy Grodno. Ja jestem urodzony w Lublinie, więc zdecydowanie preferuję Lublin. Moi przyjaciele ze wschodu mówią, że Grodno, ale też i inne miasta. Prawda jest taka, koniec XVIII, od połowy XVIII wieku niejedno polskie miasto już na to zasługiwało. Najpierw potop, potem wojny domowe, wojny północne. Szwedzi straszliwie zniszczyli Polskę, scelowali zwłaszcza w miastach. Grodno zaczyna stawać się miasteczkiem prowincjonalnym, smutnym, ale ma, uwaga, w XIX wieku jeszcze swoje wielkie zasługi.
Ale wcześniej jeszcze, o czym wspomniałeś, jako miasto sejmowe, tak, w którym tam zresztą na wymianę odbywały się sejmy, było takim ośrodkiem, no też było świadkiem tych wszystkich dramatycznych końcowych akordów.
No to jest, no sejmniemy, ale też iluś tam dramaty. Znaczy upadek Polski to jest Grodno, ale też uwaga, jeszcze w innym wymiarze trzeba na to spojrzeć, bo Grodno to jest Kościuszko. Uwaga, w muzeum w Grodnie w tej chwili podobno znajduje się testament Kościuszki. Mówię podobno, bo ja to tylko wyczytałem, nigdy go nie widziałem. Natomiast jak ktoś byłby ciekawy, to warto byłoby też zajrzeć. No, w Grodnie też rzeczywiście również toczyła się wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja. Tędy też przychodziły wojska najpierw polskie broniące.
1792, tak. Potem mamy też ten epizod ważny i trudny, sejmowy 1793.
Czyli zatwierdzenie. I to też jest właśnie Grodno. Więc mamy tutaj coś dziwnego. No i w końcu rzeczywiście, kiedy król Stanisław August Poniatowski przybywa do Grodna, tu dokonuje swojego ostatecznego aktu, czyli abdykacji i stwierdzenie, że imperatorowa już w tej chwili oraz inne kraje są właśnie, jak to Kaczmarski śpiewał, ale rzeczywiście, że traci. On wyjeżdża wtedy, Stanisław August, i to jest takie najsmutniejsze. To jest bardzo ciekawe właściwie, tak powiedziałbym, dla poetów, dla pisarzy, takie fantastyczny opis, prawda, że to, co było miejsce absolutnej potęgi, jednocześnie staje się miejsce takiego zagrzebania. I to jest właśnie to, że my być może, to tak psychologizuje, ale być może właśnie też dlatego to Grodno tak trochę wyparliśmy ze świadomości. Kto by chciał pamiętać o sejmach, które zatwierdzają upadek Polski? Kto by chciał pamiętać o tym, że tu na zamku, nowym zamku zresztą, król podpisuje akt abdykacji i likwidacji własnego państwa na 1,5 wieku?
Ach, no cóż, trochę jak wizyta na cmentarzu, ale jednak na bardzo wspaniałym cmentarzu czy cmentarzysku. A więc proszę naszych westchnień nie traktować jako zniechęcania, wręcz odwrotnie. No cóż, przed nami ten moment też niewesoły, tak, bo mamy tutaj grodzieńską historię rozbiorową, porozbiorową. Tak się już będzie wszystkim tym miastom darzyło, że będą miały coraz mniej szczęścia. O ile ciosy zaborców, tu w tym przypadku Rosjan, gdzieś tam w centrum zawsze były dotkliwe i bolesne, mówię o centrum tym Królestwa Polskiego dawnego, no to kolejne obszary, kolejne strefy Kresów Wschodnich to jest czas wypierania, tak, polskości, właściwie zupełnego niszczenia tej przeszłości. Zupełnego, nie, jak już zdążyłeś nas pouczyć. Niemniej, no cóż, cerkiew w Grodnie, miejsce, które świadczy o tym momencie już jakiegoś spotkania z innym światem.
Tak, tak. Jest. No zresztą jest to, są to budowle wznoszone już przez władze carskie, rosyjskie, a teraz też, uwaga, przecież zupełnie nowych czasów też podkreślano, że odnawiając cerkiew już po rozpadzie Związku Radzieckiego, odnawiając cerkiew też podkreślano właśnie wschodni charakter tego terenu.
Ale nie jest to swoją drogą jakiś szczególny wykwit architektoniczny, czy jakoś jest po prostu jedną z...
No nawet taki wielkościami nie dominuje, no ale właśnie to też już jest charakter Grodna, który jest prowincjonalny.
A jeszcze trochę jedną nogą w dziejach Rzeczpospolitej, a już drugą nogą w tym bliższym nam czasie chronologicznie. Jeszcze przez moment zatrzymajmy się. Stoi w Grodnie synagoga, prawda?
No tak. No to jest ten naród właśnie, zresztą my lubimy podkreślać, że my jesteśmy narodem wielu kultur. Z tym, że to jest też tak, jak to jest z tym narodem żydowskim na terenie wschodnim? Otóż trzeba pamiętać, że oni straszliwe straty ponieśli w XVIII wieku w czasie wojen i bardzo duży napływ z kolei było tych tak zwanych Litwaków właśnie, czyli wyrzucanych z Rosji. Oni niestety, lub chciałoby się powiedzieć na własne nieszczęście, nigdy się dobrze w Polsce nie zaklimatyzowali. Tu nie chodzi o to, żeby mieli się spolszczyć, czy żeby się mieli, nie wiem, przechrzcić, ale chodzi o to, że to był zawsze jednak nie do końca, że tak powiem, złączony z narodem polskim żywioł, co odbiło się strasznie w czasie okupacji.
To jeszcze będziemy do tego Do tego na pewno dojdziemy, a teraz powiedzmy sobie tylko, że pewnie też symboliczne jakoś i dobrze ilustracyjnie też trafne jest też i to, że ta wspaniała na zewnątrz robiąca wrażenie synagoga, jednak takim swoim rysunkiem i zapowiadająca coś dużego, gdy się już w końcu ktoś przedostanie do środka, to już tak właściwie nic wielkiego w środku nie zobaczy. Jest pusty budynek i może na jakieś ślady tego, że było to kiedyś tak ważne miejsce. No dobrze, tutaj przerwijmy, zróbmy pauzę i za chwilę ruszymy do tego ostatniego, bodaj mimo wszystko bardzo trudnego odcinka historii Grodna. Wracamy do naszej rozmowy o Grodnie. Weszliśmy w czas porozbiorowy, będziemy trochę pewnie w szybszym tempie przezeń przechodzili, bo trochę jest prawdą chyba też, czy Grodna ta prawda, że wiele wspaniałych miast Rzeczpospolitej, to zresztą tak powiedziałeś przed przerwą, jakoś wskutek także specyficznej polityki rosyjskiej i tego, że te miasta się nagle znajdowały w jakimś zupełnie innym układzie, na innym tle, to przestawały świecić, stawały się prowincjonalnymi, niezadbanymi miastami w imperium, które zupełnie inaczej hierarchizowało swoje...
Zdementowałbym delikatność twojego sformułowania specyficzne. To była świadoma polityka mająca na celu zniszczenie dobra kulturowego, kapitału społecznego tych terenów, ogromnego. Proszę państwa, my w ogóle nie pamiętamy o tym, że na przykład Wilno w okresie upadku Rzeczpospolitej, jak również do mniej więcej powstania listopadowego, było jednym z najjaśniejszych punktów intelektualnych Europy i świata. Są tacy, którzy kochają się w rankingach, więc mówią, że w 1830 roku Wilno to była trzecia lub czwarta uczelnia europejska względem jakości nauki. W takim rankingu, takim wczesnym szanghańskim, prawda, rankingu. Grodno miało swoją pod koniec Rzeczpospolitej. Ja podkreślałem ten upadek, słabość, ale przecież tam był jeden z pierwszych ogrodów botanicznych w Polsce i na świecie. Tam była szkoła medyczna, tam wreszcie były ogromne biblioteki przy klasztorach. Potem, no właśnie, specyfika. No co robią władze rosyjskie po upadku, właśnie to jest taka data, 1830, powstanie listopadowe, na terenie księstwa, no o wiele, prawda, na Litwie, o wiele słabsze niż w Koronie, bo to jednak już były gubernie rosyjskie, a nie Królestwo Polskie. No żeby było jasne, no gubernatorem w Wilnie był słynny Wieszaciel Murawiel, tak, prawda? To nie był jakiś tam łagodny pan.
Liberał. Tak.
I co oni zrobili? No oczywiście likwiduje się wszystkie szkoły wyższe, centralizuje się szkoły wiejskie, bardzo ograniczając nauczanie. Jeżeli my, czytając syzyfowe prace, wiemy, jak wyglądała rusyfikacja na terenie Królestwa Polskiego czy Prymisjańskiego Kielc, no to musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, na terenie Grodna nie było rusyfikacji, tylko tam po prostu były szkoły rosyjskie. Stąd też wielki ruch narodowościowy właśnie na terenie Grodzieńszczyzny się rozwijał. Czy też, proszę państwa, pamiętajmy o bardzo takim trudnym i smutnym, czyli to, co się dzieje w okresie powstania styczniowego, czyli największego zrywu, no znowu możemy mówić lepiej czy gorzej, ale po powstaniu styczniowym zlikwidowano już wszystkie klasztory. Zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, jaki był skutek jeszcze upadku powstania listopadowego, likwidacja Unii. Na terenie właśnie Białorusi, tak samo jak i zachodniej Ukrainy, kościół unicki, kościół grekokatolicki miał się bardzo dobrze i bardzo dobrze się rozwijał. W 1839 roku car podejmuje ukaz, wydaje ukaz o likwidacji i włączeniu do cerkwi prawosławnej całego kościoła grekokatolickiego. I znowu to było wielkie nieszczęście dla miejscowych ludzi. My mamy w Polsce swoje pratuliny, prawda, gdzie są męczennicy. To takich męczenników na terenie Białorusi, Grodzieńszczyzny było więcej. Też o tym trzeba pamiętać. No i wreszcie kasata zakonów, prawda. Zlikwidowano zakony. co też spowodowało co? No, likwidację szkół, prawda? Cały wielki rozwój intelektualny, oczywiście może to budzić lekkie zniecierpliwienie i zdziwienie u współczesnego czytelnika czy słuchacza, ale rozwój intelektualny w tym czasie na terenie Europy Środkowej, no to był rozwój przez Kościół. Proboszcz, nauczyciel i aptekarz to była ta elita miejscowa, a bardzo starannie dbali właśnie zaborcy rosyjscy, żeby wszystkie trzy grupy, czyli i księża, i nauczyciele, no i ta właśnie jakaś techniczna inteligencja typu aptekarze, żeby byli słabo wykształceni i bardzo zrusyfikowani, no stąd też natychmiast się dzieje. Co jeszcze ważne? Gwałtowny atak na polską szlachtę. Pierwszy raz po zaborach, kiedy około 30% szlachty odmówiono szlachectwa i zesłano ich do losu chłopskiego, do Doli Chłopskiej. Za chwilę będziemy mówić o Nadniemnem, co jest bardzo ważne, ale kim są ci bohaterowicze? No, to jest jakaś schłopiała szlachta, która pamięta gdzieś tam, że oni byli, prawda, szlachcicami, ale tak naprawdę to jest biedni chłopi. I też osiedlenia. Władze rosyjskie, znowu my o tym nie pamiętamy, władze rosyjskie bardzo konsekwentnie na terenie zachodnich guberni, a potem kraju prywislańskiego, czyli Królestwa Polskiego, prowadziły konsekwentnie zasiedlanie kolonizatorami rosyjskimi. My o tym zapominamy, bo w czasie I wojny światowej było bieżaństwo, kiedy car równie bezlitośnie kazał ich kiedyś tam zamieszkiwać, tam kazał im wszystkim się zabrać i oni rzeczywiście wyjechali stamtąd, wszyscy, którzy byli prawosławni, rosyjscy, prawda, nie polscy, wyjechali na wschód i już nie wrócili w większości po rewolucji, to taka polityka była. Dlatego też trzeba powiedzieć jeszcze raz, w trzeciej części, tak jak w pierwszej i w drugiej, że Grodno to jest miasto Niemna. Dlaczego? Bo tam powstała książka, a jeżeli nie w samym Grodnie, to w okolicach Grodna, przez część uczniów znienawidzona, nie wiem dlaczego, nad Niemnem. Gdzie się to dzieje? No to właśnie Niemen sobie płynie tymi wspaniałym swoim nurtem gdzieś tam za kolami, gdzieś przez Grodno, przez Wilno, przez Litwę, właśnie przez Wilno, przez Litwę i to gdzieś tam. Pani Orzeszkowa już z drugim mężem zmieszkała w Grodnie. I w Grodnie znajduje się jej muzeum, które naprawdę wszystkim polecam, nawet tym, co nienawidzili opisów przyrody nad Niemnem, ponieważ jest to jednak kawał historii. Dlaczego? Ponieważ ona była, po pierwsze, brała udział czynny, chociaż może nie strzelała w powstaniu styczniowym. Jest taka nawet historia, nie wiem na ile prawdziwa, na ile legendarna, o pomocy Traugutowi,
tak,
prawda?
Tak, przewiezieniu go z pomocą.
Tak jest, ale też na pewno była wielkim działaczem narodowym, walczącym o zachowanie polskości. I jeżeli w 1918, a właściwie już w czasie I wojny światowej, Polska tam zaczęła wybuchać właściwie, pączkować, pokazała tak jak te pod śniegiem kwiaty czekające, to właśnie była to zasługa takich pani jak Orzeszkowa.
Ma więc to miasto swoją autorkę i swoją niezwykłą opowieść, którą przypomniałeś i którą rzeczywiście chyba udało się uratować dzięki filmowi, dzięki serialowi. Tak? Ona jakoś została przywrócona takiej bardziej promiennej wyobraźni niż tylko wspomnieniom szkolnym.
Tak, no i trzeba sobie powiedzieć, że Grodno to potem właściwie przez najbliższe czasy to już są właśnie straszliwe katastrofy. No, najpierw pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna światowa to dwie rzeczy. Po pierwsze wysadzenie mostu, prawda? Jak powiedziałem, Grodno jest po dwóch stronach, jest, prawda, to Grodno właściwe, które jest na wschód od Niemna i Zarzecze, które jest po naszej stronie, to tak trochę wręcz dla nas czasami trudno sobie to geograficznie osadzić, bo Zarzecze powinny być dalej od nas, a tym razem to my, Polacy, jesteśmy za rzeką dla Gronieńszczyzny, więc też zniszczenie pewnej struktury. Mosty wcale nie tak łatwo się odbudowywało potem, ale też jedną ciekawą rzecz, czy też trzeba pamiętać, że na terenie podominikańskiego zabudowań mieściła się ogromna biblioteka, która była nie tylko dominikanów, ale tam zgromadzono księgozbiory z klasztorów z Grodna i z okolic.
Tych kasowanych.
Tak jest. Co zrobili Niemcy? No Niemcy w czasie I wojny zrobili to, co robią zazwyczaj, jak wkraczają do jakiegoś miasta, czyli niszczą i rabują również księgozbiory. Wydaje się, że jest to taka strata nie do powetowania w kulturze europejskiej. Co tam było, do końca nie wiemy, ale można sobie wyobrazić, prawda? Może nie są to aż tak straszliwe rzeczy, jak to, co zrobili mniej więcej w tym samym czasie Niemcy w Lewen, czyli spalenie rękopisów Erasma z Rotterdamu, ale co coś takiego się było. Po wojnie pierwszej światowej właściwie pokój w Grodnie nie nastaje, rozpoczyna się wojna wszystkich z wszystkimi. Ale tak naprawdę liczy się to, że Polska spiera się o Grodno z bolszewikami. Bolszewicy już w czasie 18 roku już mieli ochotę zająć całe tereny północne i Litwę i tereny białoruskie. Polacy udało im się na początku szczęśliwie wyprzeć, potem w czasie 20 roku najpierw ofensywy, wielkiej ofensywy Grodno zostało zajęte, przekraczają dalej. Później na skutek Bitwy Warszawskiej, wielkiego kontruderzenia, udaje się ich wyprzeć. Natomiast samo słuchanie wskazuje, ile razy front przez to miasto przeszedł i okolice. Więc 1918 rok, wszyscy się cieszymy z odzyskania niepodległości, ale jest jedna cecha straszna. Jesteśmy zniszczeni. Myślę, że Grodno, gdyby nie druga wojna światowa, myślę, żeby się podniosło. Nie wiem, czy państwo wiedzą, w Grodnie produkowano doskonałe motocykle. Zresztą tak jak i w Wilnie.
Nie kojarzy nam
Nikt tego nie kojarzy, a doskonałe motocykle. To było bardzo wartościowe. No i potem jest druga wojna światowa.
Tak, z taką historią Grodna również heroiczną i w końcu wyświetloną dość późno, prawda? Bo jednak moment tych zderzeń i zmagań polskich jednostek z wchodzącą armią sowiecką, to jednak przez wiele dziesięcioleci temat w PRL-u tabu, temat, który też nie był wyświetlony, nie badany. Także to już właściwie już czasy III RP, gdy pojawia się na horyzoncie też taka wyobraźnia, tak zostaje przywrócona wyobraźni ten fakt obrony Grodna.
Więc obrona Grodna, proszę państwa, żeby tak było łatwo nam się uświadomić, chciałbym się odwołać do pewnej legendy, która właśnie nigdy nie zaginęła, czyli do obrony harcerzy w Katowicach, wieży spadochronowej. My w Grodnie mamy też taką obronę harcerzy przed bolszewikami, która kończy się równie tragicznie, to znaczy wszyscy ci młode dziewczęta i chłopcy nawiązujący do tradycji harcerskiej i patriotyzmu nie przeżyli. Prawdopodobnie ci, co nie zginęli w boju, prawdopodobnie właściwie na miejscu zostali zabici albo rozstrzelani następnego dnia, jak zresztą większość obrońców Grodna.
No dobrze, przebiegliśmy trochę z latarką w ręku historię Grodna przez różne wieki. Powiedzmy o tym mieście dzisiaj. Wspominałeś o tych miejscach, o tych obiektach, które gdy dzisiaj tam przyjedziemy, to one będą mogły do nas przemówić, to je zobaczymy. To jest miasto, które opowiada swoimi warstwami swoją historię. Czy tak jak powiedziałeś, jest to miasto, które w pewnym momencie stało się nowym miastem? Czy na przykład obok Grodna, o którym rozmawialiśmy, wyrosło jakieś Grodno sowieckie, jakieś Grodno zupełnie mające inny charakter?
Znaczy to jest trochę tak, że zasadniczo w okresie Związku Radzieckiego zawsze wszędzie coś takiego było budowane. Zresztą Grodno było zniszczone w czasie wojny, to też jest. Co jest nie? Natomiast trzeba pamiętać, w tej chwili, jeżeli Grodno jest teren przygraniczny, ruch bezwizowy był, no teraz mamy sytuację polityczną napiętą, mamy epidemię, ale to jest miejsce, w którym polscy turyści zaczynali się pojawiać coraz śmielej, coraz częściej. Grodno jest po prostu pięknym turystycznym miastem o ogromnym polskim akcencie historycznym, z bardzo dużą, liczną grupą mieszkańców polskich, ale też trzeba pamiętać, że jest to kraj sąsiedni, jest za Miedzą, kraj, nie wiem dlaczego, mający w Polsce taką nie najlepszą prasę, a jest to kraj bardzo, bardzo sympatyczny, z bardzo dobrymi mieszkańcami. I w gruncie rzeczy, jeżeli państwa, proszę wybaczyć tą kryptoreklamę, ale ja państwa bardzo zachęcam do wyjazdu do Grodna, jak tylko to będzie możliwe, i powracania tam. Być może za pierwszym razem nie będziecie aż tak bardzo zachwyceni, ale przy drugim będzie co. No i okolice, bądź co bądź, to jest przepiękny właśnie teren, dobrze nam znany, właśnie trochę jak Wileńszczyzna, trochę jak nasze Podlasie.
Dziękuję ci również za tę kryptoreklamę, która wcale zresztą nie musi być taka krypto, bo nie pracuje ta reklama na rzecz żadnego biura turystycznego, tylko ewentualnie na rzecz naszej kultury, znajomości, jakby powiedzieć, nie tyle nawet świata, ile naszego świata, bo to miasto, które już jest miastem miastem innej społeczności, innego kraju, jednak no, w dalszym ciągu też jakoś buduje naszą wyobraźnię, naszą świadomość, nasz własny świat historii i wartości. Dziękuję dzisiaj za rozmowę, za wędrówkę po Grodnie Juliuszowi Gałkowskiemu.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękujemy za uwagę. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.